Chwała Bogu naszemu, że nas dzisiaj zgromadził na tym miejscu, że nam daje swoje słowo, że wszyscy razem możemy wywyższać Jego wielkie i święte imię, bo On jest naprawdę tym błogosławionym Bogiem, przed którego obliczem możemy korzystać z Jego łaski, z Jego wielkiego miłosierdzia. Ja chciałem się dzisiaj podzielić dłuższym nieco fragmentem Słowa Bożego, ale widocznie tak ma być, dlatego otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział pierwszy od wersetu 18 czytamy. Pierwszy list Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział od 18 wersetu, 1226 strona, 1226. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem w niwecz, obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. A to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. A to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy, dzięki Niemu, jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga, i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. Ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał. Bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało. I to do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz Ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz słowa, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowe. I czwarty rozdział. Tak niechaj każdy myśli o nas jako sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki. Bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem to do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisane, żeby nikt z was nie wynosił się ponad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Bo któż ciebie wyróżnia, albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się, bez nas staliście się królami. I obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Bo wydaje mi się, że Bóg nas apostołów oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazany, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wy jeszcze jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnieni, jesteśmy nadzy i policzkowani i tułamy się. I trudzimy się pracą własnych rąk. Spotwarzają nas, my błogosławimy, prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy, staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd. Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane. Bo choćbyście mieli 10 000 nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was, wtedy bądźcie naśladowcami moimi. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym, wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie i w każdym zborze. A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce. I zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością w duchu łagodności? Dłuższy fragment przeczytaliśmy, ale po to, żeby mieć taki pełniejszy obraz tego, co się dzieje w Kościele Bożym, co się dzieje w społeczności dzieci Bożych, co się dzieje wśród tych, którzy są powołani przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co się ma dziać wewnątrz Kościoła Pana Jezusa Chrystusa? Co się ma wydarzać i jakie procesy mają zachodzić wśród wierzących ludzi? Jakimi powinniśmy być? Otóż, kochani, zaczyna się ten fragment, który czytaliśmy, od mowy o tym, że moc krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa jest ponad wszystko. Moc krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy mówimy o krzyżu Pana Jezusa Chrystusa, kiedy mówimy o Jego mocy, potędze i sile, kochani, bardzo często nie doceniamy tej mocy, wiecie? To jest tak, jakbyśmy wzięli jakąś bluzkę, powiedzmy, która jest zaplamiona i wzięli jakiś środek do odplamiania, prawda? Jakiś odplamiacz. No i dodajesz tego odplamiacza i tak człowiek jest tak niepewny, oczyści czy nie oczyści. Zmyje tą plamę, czy też nie zmyje tej plamy, prawda? Ale niektóre gospodynie mówią, to ten środek to absolutnie nie zmyje, to trzeba jakiś tam. I wymieniają pewną nazwę jakiegoś środka i ten to na pewno oczyści. Kochani, my bardzo często do krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, do Jego mocy i do Jego oczyszczenia czasami podchodzimy trochę z niedowiarstwem, wiecie? I czasami nam się wydaje, że nie wszystko krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa może zmyć. No i owszem, nie wszystko. Ale takie przypadki są ściśle opisane przez Słowo Boże, uściślone i dokładnie podane. Ale my, kochani, nie trzymajmy się tych przypadków, które są takie wyjątkowe i w których moc krzyża może nie zadziałać, ale my bądźmy tymi, którzy są pełni nadziei, pełni ufności i pełni Ducha Bożego Świętego, który będzie nas w tym kierunku wyraźnie kierował. Kiedy przyjdzie Duch Święty, kiedy On ci podpowie, kiedy On ciebie zachęci, to bądź człowiekiem, który naprawdę się mocno trzyma tego, co Duch Święty do nas mówi. I dlatego, kochani, kiedy mówiono o krzyżu, kiedy krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa był zwiastowany i w Dziejach Apostolskich tak bardzo wyraźnie o tym czytamy, że uczniowie poszli na cały świat, zaczęli zwiastować, mówić o krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, o Jego zbawieniu, o Jego oczyszczeniu, o Jego przebaczeniu, to właśnie znaleźli się różni ludzie, którzy bardzo różnie do tego podchodzili. Kiedy była mowa o Królestwie Bożym, o tym, że jest wybawienie w Jezusie Chrystusie, dwie grupy ludzi są tu wymienione. Jedni to są Żydzi, a drudzy to są Grecy, prawda? Jeśli chodzi o Żydów, to moglibyśmy dużo fragmentów Słowa Bożego przeczytać. Kilka z nich przeczytamy i Mateusza 12, rozdział 38, werset mówi: wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów, mówiąc: nauczycielu, chcemy widzieć od Ciebie znak. A on im odpowiedział: to plemię złe i wiarołomne żąda znaku, lecz nie będzie mu dany inny, jak tylko znak proroka Jonasza. Jak bowiem Jonasz przebywał we wnętrzu wielkiej ryby przez 3 dni i 3 noce, tak też Syn Człowieczy będzie się znajdował w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Marka 8, rozdział 11 i 12 werset. Wtedy nadeszli faryzeusze, zaczęli rozmawiać z Nim, chcąc zaś wystawić Go na próbę, kusili Go, domagając się od Niego jakiegoś znaku z nieba. A On, westchnąwszy głęboko w duszy, powiedział: czemuż to plemię szuka znaku? Zaprawdę powiadam wam, iż żaden znak nie będzie dany temu pokoleniu. Łukasza 11, rozdział 29, 30 wersety mówią: gdy wokół gromadziły się tłumy, zaczął mówić: to pokolenie jest pokoleniem złym, szuka znaku, ale znak nie będzie mu dany poza znakiem Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla Niniwczyków, tak też Syn Człowieczy będzie dla tego pokolenia. I Jana 4, rozdział 48, werset. Jezus więc powiedział do niego: jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, nigdy nie uwierzycie. To była sprawa uzdrowienia chorego człowieka, kiedy ojciec przyszedł i chciał, żeby Jezus Chrystus uzdrowił jego syna ciężko chorego. Kochani, przykładów możemy więcej w Piśmie Świętym znaleźć wszędzie, gdzie ludzie oczekują znaku. Kiedy król pewien zachorował ciężko i umierający był, i prorok Izajasz do niego przyszedł, powiedział, że umrze, chodzi o Hiskiasza, to on obrócił się do ściany i gorzko płakał, prawda? Prorok powrócił i przekazał słowo od Pana, że będzie żył. I co tam było dalej powiedziane? I dał mu znak. Ludzie bardzo często oczekują znaku. I to wiecie, nie chodzi o to o ludzi, którzy są całkiem niewierzący, niewierni, którzy gdzieś tam krążą sobie po ulicach, no, na zgromadzenie nie przychodzą, nie są ludźmi, którzy wzrastają w Panu, czytają Słowo Boże, modlą się, ale to są właśnie ludzie ze społeczności. To są ludzie, którzy już znają Słowo Boże, znają zakon, znają prawo. Bo Bóg powiedział do Żydów i to Żydzi właśnie domagali się znaków. Oni, którzy znali prawo, oni, którzy zostali przez Boga wybrani. Oni właśnie żądali od Boga potwierdzenia. Czyli jeżeli potrzebowali potwierdzenia, to co to oznacza? Że nie ufali Bogu Jezusowi Chrystusowi do końca. Nie ufali do końca. To jest tak jak z tym Tomaszem, jednym z apostołów, prawda? Jak nie zobaczę, jak nie dotknę, jak nie włożę mojego palca w jego bok, to nie uwierzę. Kochani, człowiek bardzo często domaga się znaku od Boga. Daj mi znak, ale daj mi znak, daj mi dowód, daj mi jakiś namacalny przykład tego, że to na pewno się stanie. I tak jest mowa o Żydach właśnie, że Żydzi byli takimi ludźmi, którzy nie dowierzali, potrzebowali zawsze jakiegoś dowodu tego, że to jest na pewno prawda. My w dzisiejszych czasach w bardzo wielu przypadkach jesteśmy dokładnie tacy sami, wcale nie jesteśmy inni jak Żydzi w tamtym czasie, jak Żydzi do dzisiaj zresztą. Jak wielu, wielu ludzi na tym świecie. Ale kochani, nie wszyscy ludzie czekają tylko znaku. Niektórzy ludzie czekają, ażeby objawiła się jakaś mądrość, że ktoś mądrze mówi, prawda? Dobrze wykłada, dobrze tłumaczy. No bez takiego dokładnego wytłumaczenia to ja nie jestem w stanie uwierzyć. Ja muszę, żeby mieć człowieka, który mnie po prostu przekona, dobrze przekona, który mi da mnóstwo przykładów, który będzie naprawdę człowiekiem namaszczonym przez Ducha Świętego, który by mnie porwał tą mową, to wtedy to ja jestem w stanie uwierzyć. I taki przykład jest opisany w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, 18 werset i 32 werset. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Mowa o apostole Pawle. Jedni mówili: cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Lecz gdy tylko zebrani usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni poczęli sobie drwić, a inni mówili, posłuchamy tego innym razem. Innym razem posłuchamy. Dla nich to było nierealne to, co mówi Pan Jezus Chrystus. Zmartwychwstanie, jakie zmartwychwstanie? Chłop dotychczas dobrze mówił, no naprawdę dobrze mówił, dobrze przekonywał, ciekawie mówił, naprawdę dużo przykładów podawał, ale wreszcie no skupił się na takim elemencie tej swojej mowy, że to jest nie do przyjęcia. To jest po prostu nierealne, o czym on mówi. To po prostu nie istnieje coś takiego jak zmartwychwstanie. Przecież to jest nielogiczne. W żaden sposób normalnie myślącego człowieka nie da się przekonać do tego. Bo przecież to nie istnieje coś takiego. To jest nieprawda. Kochani, dwie postawy, dwie różne postawy, które mogą być wśród wierzących ludzi. Jedni, którzy będą naprawdę oczekiwać, żeby ich dobrze nauczać. Żeby ten, który głosi słowo, głosił w to bardzo mądry sposób, ciekawy sposób, zachęcający, no taki sposób, żeby no przynajmniej było to na tym kazaniu co posłuchać, prawda? Żeby można było na koniec powiedzieć, no dobrze mówił, naprawdę dobrze mówił. Kochani, a w tym wszystkim, tak jak Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, w tym wszystkim to nie jest najważniejsze to, żeby okazało się, że ten, który mówi, naprawdę dobrze mówił, naprawdę ciekawie mówił, naprawdę z zainteresowaniem. Można było i poważnie posłuchać, można było i się pośmiać, bo naprawdę było kazanie ciekawe. To ja wam powiem, no to są tacy kaznodzieje, którzy głoszą w taki sposób, żeby było bardzo ciekawie i bardzo śmiesznie. I na ich kazaniach można się za brzuch trzymać, tak się można śmiać. Nie będę wymieniał nazwisk, bo nie chcę tu nikogo reklamować. Sam te kazania słuchałem z wielkim zainteresowaniem, chociaż wprawdzie one są po angielsku, ale nie każdy może sobie tego posłuchać. Ale powiem wam taki przykład ciekawy. Wiecie, pewnego czasu pewien znajomy człowiek, po prostu znajomy spoza społeczności, powiedział do mnie, no wiesz co Piotr, czy ty słuchałeś, mówi, takiego kaznodzieje, który głosi w telewizji i tam można na satelicie tego kaznodzieje znaleźć i naprawdę ciekawie mówi. No powiedział mi, co, na jakim to programie, gdzie ja znalazłem. No znam tego kaznodzieje i często sam go słuchałem, ale później się z nim spotkałem, mówię, słuchaj, ale jak ty słuchasz te kazania? Przecież ty nie znasz w ogóle angielskiego, ani słowa. On mówi, w zasadzie to mi dźwięk nie jest potrzebny. On tak ciekawie mówi, że ja całą godzinę go słucham, się przyglądam i się śmieję, bo to jest takie ciekawe, co on mówi. Co jest ciekawe w tym, co on mówi, jeżeli się nie rozumie ani jednego słowa? On mówi, ja nawet sobie ściszam głos, bo on mi jest niepotrzebny do niczego. On tak ciekawie mówi. No i ciekawie mówi. Ja nie mówię, że on źle mówi. On dobrze mówi. Dużo dobrego słowa Bożego głosi, z tym, że no możemy się skupić na oglądaniu tylko, prawda? Na tym, że człowiek się ciekawie zachowuje, prawda? Bardzo ciekawie się zachowuje. Gesty wykonuje takie. No później się dowiedziałem, że ten kaznodzieja wiele, wiele lat wcześniej jako młody człowiek skończył szkołę teatralną, więc kazanie może być takie, wiecie, no ciekawe, naprawdę może być ciekawe. Ale Pismo Święte mówi, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. A wiara wasza, żeby się nie opierała na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Kochani, to, co jest najważniejsze w głoszonym słowie, może być uzupełnione różnymi dobrymi elementami. Ale najważniejsze w Słowie Bożym, żeby objawiały się w nich duch i moc. Żeby ludzie, którzy słuchają tego słowa i przyjmują to słowo do swojego wnętrza, czuli, że Słowo Boże niesie z sobą pewien zasób mocy, która pozwala ludziom na zmianę swojego życia. Kochani, nie chodzi o to, żebyśmy my mówili tylko w ładny sposób, ale żeby to słowo zawierało zasób mocy. I dlatego jedni ludzie oczekują od mowy o krzyżu, żeby ta mowa o krzyżu była pełna znaków, jakichś nadprzyrodzonych wydarzeń. Jak fajnie się słucha, kiedy Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty umierał i w tym czasie ziemia się zatrzęsła. Prawda? Nie najważniejsze jest to, że Jezus Chrystus na krzyżu umierał. Najważniejsze jest to, że ziemia się zatrzęsła. Wyobrażacie sobie? Trzęsienie ziemi było. Do tego wszystkiego jest powiedziane, że ludzie z grobu wstali. Jeszcze jest nawet powiedziane, że nie weszli z początku do miasta, dopiero później się pojawili. I ludzie zobaczyli, że to jest człowiek, który był w grobie. Sami żeśmy niedawno go chowali w grobie. Z cmentarza wyszedł. Przyszedł do nas. Żyje. Normalnie funkcjonuje. Żyje. Wyobrażacie sobie coś takiego? Pochowaliście kogoś z rodziny, prawda? Ileś lat temu. No, 10 lat, 20 lat temu pochowaliście. Czy 5 lat temu. I teraz jest pewne wydarzenie. Nieważne jakie wydarzenie. Ważne, że ten człowiek puk, puk, puk do drzwi. Wy otwieracie. A to jest ten człowiek, co żeście go pochowali. Co byście zrobili? Oczywiście byście się schowali. Pod stół, za szafę. Duch przyszedł. A on przychodzi do domu, mówi, słuchajcie, nie żaden duch, dajcie obiad, macie coś do jedzenia? Ja jestem normalnym człowiekiem, dotknijcie mnie, przecież mam normalne ciało, no, funkcjonuję normalnie. Co by było w tym wydarzeniu najbardziej cudowne? No, zmartwychwstanie tego człowieka i przyjście, tak? Na to byśmy przede wszystkim zwrócili uwagę. Że jest zmartwychwstanie, że człowiek stał z martwych. Że zasłona świątyni się rozdarła. Pewne rzeczy się dzieją, pewne nadprzyrodzone. A możemy nie zwrócić uwagi na to, co najważniejsze. Na krzyż Jezusa Chrystusa. I na to, że na krzyżu Jezusa Chrystusa zmarł Jezus Chrystus. Że to nie jest tak zwany krzyż Jezusa Chrystusa, że to jest autentyczny krzyż Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, ile ludzie rozważają cierpienie naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy jest Wielkanoc. Jak filmy nagrywają, jak przedstawiają, jak ludzie, niektórzy przez tą całą mękę, która jest pokazana, nie mogą filmu patrzeć. Czy najważniejsze w tym wszystkim jest rozpamiętywanie samego dokonania ukrzyżowania? Czy nie najważniejsze jest raczej to, co się stało przez ten fakt, co się stało w duchu? Szatan został zwyciężony. Kochani, dzięki przelanej krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, który zrobił to dobrowolnie. Możesz sobie wyobrazić? Wyobraź sobie teraz. Zanurz się sam w siebie. Pomyśl. Każdy grzech twój i mój przez krew Jezusa Chrystusa zostaje przebaczony. Wyznajesz to, ten grzech swojemu Bogu i Bóg? Moc krzyża. To jest właśnie moc krzyża. I Bóg chce nas przyzwyczaić do tego, abyśmy, kiedy już głupotę w naszym życiu zrobimy, to po prostu w pokorze przyszli przed Jego oblicze i skorzystali z mocy krzyża. Niedobrze jest często korzystać z mocy krzyża. Nie mówię wcale, że jest to dobre, że ciągle grzeszymy i ciągle potrzebujemy przebaczenia. Ale kochani, wystarczy najdrobniejszy grzech w naszym życiu, żebyśmy nie weszli do Królestwa Bożego. Najmniejszy grzech. I dlatego właśnie Pan nam dał moc krzyża. Dlatego mowa o krzyżu dla niektórych ludzi jest głupstwem. To jest głupstwo. O czym tu my rozmawiamy? Kochani, ja przypominam sobie to sporo lat temu. Było może ze 30 lat temu. Ale kiedyś do naszego zboru, jeszcze w Olsztynie wtedy mieszkałem, przyjechał pewien brat i on do dzisiaj jest bratem, także jak w razie czego byście o to zapytali, trzyma się Pana jak najbardziej. jest wierzącym człowiekiem, ale wtedy był studentem teologii, przyjechał do naszego zboru i no, mój ojciec jako pastor zboru poprosił go do usługi i on powiedział, oczywiście mogę głosić słowo. I on głosił słowo. I jak zaczął rozpamiętywać o cierpieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, z czego gwoździe były zrobione? Te, którymi był przybity Jezus Chrystus. Dokładnie, jaki kształt miał, rysował to. Ja już miałem tego dosyć, powiem szczerze. Dalej powiedział, słuchajcie, nie wiem, czy widzieliście, ale wszędzie tu w tym miejscu jest rana po gwoździu, nie? A on tłumaczył, nie, to niemożliwe. Przecież tu kości po prostu są, nie łączą się ze sobą i tylko skórą się trzyma. Jakby tak człowieka tu przybić, to po prostu to by wyrwało i człowiek by nie wisiał. No, tu było przybite, tu, w tym miejscu było. Także żebyście wiedzieli, to pamiętajcie. Tu, w tym miejscu, tu jest nadgarstek, tutaj jest to te, i to wtedy trzyma już dobrze. To. Zahaczy się i będzie trzymać dobrze. Kochani, powiem tak, po pewnym czasie ten brat zmienił też swoje nauczanie i inaczej zaczął nauczać, ale ja do dzisiaj pamiętam to, co on wtedy mówił. Powiem wam, ja się nigdy nie zastanawiałem, czy gwóźdź był tu, czy gdziekolwiek by był. Ja się zastanawiałem nad tym, że Pan nasz Jezus Chrystus dał nam moc tego krzyża. Ją przekazał nam. Dzięki tej mocy zwyciężamy. To nie jest tak, że założysz sobie rękawice bokserskie, nastawisz się odpowiednio do walki z szatanem. Szatan podchodzi i tylko myk. I znowu podchodzi tylko myk i punktujesz go, prawda? Tak, tak. I tak w końcu, na koniec on już ma dosyć i rezygnuje i zwyciężyłeś szatana. Czy tak zwycięża się szatana? Swoją własną siłą, swoją własną mocą, swoim własnym przemyśleniem, swoimi umiejętnościami, swoimi zdolnościami, swoim dobrym wyćwiczeniem. Nawet jeśli to jest wyćwiczenie w Ewangelii, zwycięża się tak szatana? Szatan zostaje zwyciężony w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. On szatana pokonał, zwycięstwo swoje nam darował i my, powołując się na zwycięstwo Jezusa Chrystusa, odnosimy zwycięstwo nad szatanem. Tak samo jak nikt z nas nie może sobie przebaczyć swoich grzechów. Nikt z nas nie jest w stanie żyć na tyle sprawiedliwie, żeby być godnym wejścia do Królestwa Bożego. Jeśli ktokolwiek z was jeszcze tak myślał, to wybijcie to sobie z głowy. Dzięki swojej własnej sprawiedliwości, dzięki swoim dobrym pomysłom do Królestwa Bożego się nie wchodzi. Wchodzi się tylko dlatego, że Jezus Chrystus oczyścił nam nasze grzechy. I dlatego w Słowie Bożym jest powiedziane, że ani Żydzi przez znaki nie osiągają celu, ani Grecy przez mądrość nie osiągają celu. Bo mowa o krzyżu jest niczym mądrym, niczym ważnym, jeżeli przywiązujemy wagę do detali. My mamy przywiązywać wagę do tego, co się w duchu stało, kiedy Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię. W duchu dokonały się wielkie rzeczy. W duchu dokonało się Boże panowanie. W duchu dokonała się łaska, dobroć i Boże miłosierdzie. Otóż, kochani, czytaliśmy, natomiast dla powołanych Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Jezus Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Dlatego nie będziemy zwiastować tego, ażeby pokazać siebie, ale będziemy zwiastować Słowo Boże, żeby pokazać Jezusa Chrystusa. I to jest nasz cel. W czasie głoszenia, w czasie przekazywania Bożej prawdy nie możemy my być widoczni. W głoszeniu naszego tego słowa, które głosimy, nie może być przede wszystkim chwalony ten, który głosi. Nie ma siebie pokazywać wyraźnie i dlatego, kiedy niektórzy mówią, że przyjdą, jak apostoł Paweł mówi, no to on mówi, no to ja w takim razie zapoznam się z ich nie nauczaniem, tylko z ich mocą. Co oni są w stanie uczynić dzięki mocy Chrystusowej? Co są w stanie uczynić? Jak wielkie rzeczy mogą uczynić dzięki działaniu przemożnej siły Jego? I ponieważ dla powołanych Żydów i Greków zwiastujemy tego samego Jezusa Chrystusa, w Kolosan w 2 rozdziale i 3 i 4 wersecie jest powiedziane, aby pocieszone były ich serca. A oni, połączeni w miłości, zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Mówię zaś o tym dlatego, żeby was nikt nie omamił dowodami pozornie przekonywującymi. Dowodami pozornie przekonywującymi. My bardzo często możemy rozmawiać z ludźmi, którzy mogą nas o różnych rzeczach dotyczących Pisma Świętego przekonywać. Ale Słowo Boże mówi, że mądrość, która jest dla nas i która przynosi nam naprawdę zbudowanie, tkwi w Jezusie Chrystusie. I dlatego, kochani, jeśli chcemy jakiekolwiek skarby mądrości poznać, poznawajmy je przez Jezusa Chrystusa. Chcesz coś wiedzieć, co będzie w przyszłości, jak będą rzeczy przebiegały? Przyjdź do Jezusa Chrystusa. On objawia. Kochani, Słowo Boże nam mówi wyraźnie, że nie jest tak, że Jezus Chrystus przyszedł nam pewien zasób wiedzy, pewien zasób mądrości przekazał. No później przyszedł Duch Święty i dodał do tego jeszcze dużo. Jezus Chrystus mówi, że jak ja wam poślę Pocieszyciela, Ducha Prawdy, to On przyjdzie i co? Przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Tylko przypomni wam. Ja już wam wszystko powiedziałem. Wszystko wiecie, od początku do końca już wszystko wiecie. A możecie powiedzieć, no tak, ale te niektóre rzeczy są nowe. Powiem tak, one nie są nowe. One są odświeżone. One są urealnione. Duch Święty, kiedy przychodzi, to słowo, które tkwi w naszych sercach, które już w wnętrzu naszym zostało umieszczone, On je odświeża. On je polewa wodą. To wiecie, tak jak w lesie grzyby zbieramy i ususzymy je. I co później robimy? Przynosimy je, jak już chcemy je użyć. I co robimy? Moczymy, żeby one się odświeżyły. Bardzo często taka wiedza Boża biblijna w naszych sercach jest taka zasuszona, nieużywana. I trzeba żywej wody od Pana naszego Jezusa Chrystusa, wody Ducha Świętego, żeby to Słowo w naszym wnętrzu ożyło, żeby się stało realne w naszym życiu. Kochani, podam prosty przykład. Jeżeli w życiu naszym czasami mamy jakieś problemy, to zazwyczaj wierzący człowiek co robi? No, siada przy Słowie Bożym i zaczyna czytać. Prawda? Oczekuje, że Pan coś do niego przemówi. A Pan jakby na złość przynosi i daje mu suchary. No, Panie, ale ja mam słabe zęby. No nie mogę tych sucharów zgryźć. A On nam daje suchary gdzieś z Księgi Mojżeszowej, z Księgi Izajasza, gdzieś stare słowo, ludzie, tysiące lat ma. No przecież to jest stare, zeschnięte słowo. Ale człowiekowi starszemu, który nie może suchara pogryźć, podsuwamy w kubeczku gorącej herbaty albo mleka i niech sobie zamoczy. A jak sobie zamoczy, to ten suchar się zrobi bardzo miękki. Kochani, Bóg nam daje stare słowo, bardzo stare, zaschnięte słowo. Stare, ze Starego Testamentu. Ale my musimy poczekać na rozmiękczenie go przez Ducha Świętego. Wtedy staje się dla nas świeże, staje się dla nas ożywcze, przynosi dla nas zwycięstwo, przynosi dla nas pokój. W jednym z psalmów czytamy, oczy moje podnoszę na górę, skąd przychodzi mi pomoc. Pomoc moja jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Jakie świeże, prawda? Jakie świeże. Pójdę na górę, pójdę na szczyty, aby oczekiwać, co powie mi Pan. Oczekujemy, że Pan powie. Pan przekazuje nam swoje słowo, które jest zawsze ożywiane przez Ducha Świętego. I dlatego, kochani, kiedy mówimy o krzyżu, to nie mówimy o jakiejś starej mądrości. Nie powtarzamy jakiejś starej regułki, że mamy ją tylko w kółko powtarzać. Kochani, ludzie w tym życiu bardzo często są nauczeni do powtarzania pewnych rzeczy. I niektórzy by chcieli, jeśli Pan nauczył swoich uczniów modlitwy pańskiej, to chcieliby, żeby cały czas tą samą modlitwę powtarzać. Jedną i tą samą cały czas powtarzać. Nie jest to złe, nie mówię, że to jest złe, to jest modlitwa pańska. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, znamy wszyscy i możemy ją powtórzyć. Ale Bóg oczekuje, że my weźmiemy tą modlitwę, umieścimy ją w naszym sercu i zaczniemy swoimi słowami mówić na podstawie tego przeżycia, którym jest umieszczenie Słowa Bożego w naszym wnętrzu. Kochani, dokładnie jest to samo z krzyżem. Bóg nam dał ratunek, dał nam krzyż, ale ludzie najchętniej, wiecie co robią? Biorą ten krzyż fizycznie i go po prostu niosą. I mówią, niosę krzyż Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo ważne, żebym ja go niósł. Najważniejsze właściwie w moim życiu jest, żebym niósł krzyż. I dlatego starają się w jakiś sposób, żeby ten krzyż nieść, tak jak zostali nauczeni. I niosą go fizycznie w czasie jakichś tam uroczystości. Umieszczają go w różnych miejscach, najważniejszych. Na szyi go noszą, jest to bardzo ważne. Kochani, ja nie mówię, że to jest grzech. Tylko chcę powiedzieć, że Bogu chodzi o to, żeby umieścić krzyż w sercu naszym i żeby on miał wpływ na nasze życie. On musi mieć wpływ na nasze życie. Musi funkcjonować, musi działać, musi być aktywny w naszym życiu. Jeśli krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa jest aktywny, to moc krzyża będzie się objawiać przez nasze życie. Będzie to bardzo wyraźnie widoczne. Bo moc krzyża obnaża słabość człowieka. Wiecie? Moc krzyża ujawnia słabość człowieka. W jaki sposób? Otóż jeżeli przyznajemy się do krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa i do całego dzieła zbawienia, które przez ten krzyż zostaje dla nas przynoszony, to kochani, musimy się przyznać, że zgrzeszyliśmy. Rozumiemy to? Jeżeli przyjmujemy krzyż jako realny w naszym życiu, to przyznajemy się niniejszym, że jesteśmy w grzechu, że potrzebujemy Jego mocy. Mocy krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przyznajemy się do słabości, przyznajemy się do upadku, przyznajemy się do tego, że uchybiamy Bożemu prawu. Jeżeli natomiast mówimy, że nie uchybiamy, jeżeli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, to Pismo Święte mówi, no to nie potrzebujesz krzyża. Prawda? Jest ci niepotrzebny, do niczego niepotrzebny. Jeżeli nie potrzebujesz krzyża, jeżeli nie potrzebujesz Jego mocy, to nie potrzebujesz chrześcijaństwa. Bo chrześcijaństwo wiąże się bezpośrednio z krzyżem Jezusa Chrystusa. I to jest automatyczne. Nie z rozpatrywaniem ciągle, że Jezus Chrystus umarł, ale z tym, że Jezus Chrystus żyje. I dlatego Grecy nie chcieli słuchać o zmartwychwstaniu. Dlatego, że szatan nie jest zainteresowany tym, ażeby ludzie mówili o zwycięstwie Jezusa Chrystusa nad nim. On woli mówić o tym i żeby ludzie to powtarzali, jak Jezus Chrystus jest słaby, jak leży w grobie. Ewentualnie można jeszcze wspomnieć o tym, że był dzieciątkiem, którym się trzeba opiekować, który sam nic nie mógł zrobić. Szatan jest zainteresowany, aby mówić o słabości Jezusa. Że jest słabiutki, że nic nie może uczynić. Absolutnie nic nie może uczynić. Ale Słowo Boże mówi o potędze naszego Pana, o Jego sile, o Jego zwycięstwie, o Jego potężnym działaniu. Kochani, Słowo Boże też podkreśla, że my nie jesteśmy wysokiego rodu, nie jesteśmy jakimiś ludźmi wielce wysoko postawieni, bardzo wysoko wykształceni, chociaż Słowo Boże nie mówi tutaj, że nikogo takiego wśród nas nie ma. Ale Słowo Boże mówi, mało jest takich wśród was. A wiecie dlaczego? Bo ludzie wykształceni uważają, że to takie mówienie o tych wszystkich rzeczach to jest takie nierealne. Jak się tak rozważy i rozumu się trochę użyje, to jest takie, wiecie, bardzo prymitywne takie to mówienie o chrześcijaństwie. Niewielu spośród wykształconych ludzi jest takich, którzy znajdują w tym mądrość, wielkość, wielkie poznanie, wielką łaskę. I chwała Bogu za to, że są też tacy, którzy rozum mają dobrze rozwinięty i poznali Pana. Chwała Bogu! To jest bardzo dobrze. Ale Słowo Boże mówi, większość jest takich, którzy są w sumie prostymi ludźmi. Dlaczego? Słowo Boże nam wyraźnie o tym mówi. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Kochani, w Mateusza 11 rozdziale, 25 wersecie jest powiedziane: w tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostym ludziom. Prostym ludziom. Jana 7 rozdział, 47 werset. Wtedy odpowiedzieli im faryzeusze: czy i wy daliście się zwieść? Czy uwierzył w niego ktokolwiek spośród starszych ludu lub faryzeuszów? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. Kochani, my jesteśmy ludźmi, ja mówię, no i bardzo dobrze, że czasami możemy być określani jako takie zakute łby. To jest ukierunkowany tak w jednym kierunku. To dobrze, że jesteśmy ukierunkowani na Jezusa Chrystusa. Naprawdę dobrze. Dlatego, że na pewno nie zbłądzimy. Chociaż nawet czegoś nie rozumiemy i idziemy tak o prosto, ale nie zbłądzimy, bo Jezus Chrystus nas prowadzi. Jeśli najmądrzejszy nas prowadzi, to co, nie można się poddać temu? Nawet trzeba. Nawet trzeba. I dlatego, że służymy naszemu Panu, to mamy być ludźmi, którzy nie chwalą się, że są tacy ważni, że są tacy mądrzy. Tutaj czytaliśmy w tym następnym rozdziale, w czwartym, bo co cię wyróżnia, albo co masz, czego nie otrzymałbyś, a jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał. My mamy nauczyć się tego jako ludzie, że wszystko, cokolwiek na tym świecie mamy, otrzymaliśmy. Że nie sami sobie to wypracowaliśmy. Sam sobie to zrobiłem. A skąd to masz? No sam sobie zrobiłem. A skąd zdobyłeś pieniądze? No sam sobie zarobiłem. A skąd ma to czy umiejętności do pracy? A sam sobie wypracowałem te umiejętności. Nauczyłem się. I ciągle nie wracamy do tego głównego celu, jaki w życiu naszym nam przyświeca. Że to wszystko Bóg nam daje. Możesz powiedzieć: mam ogródek. Kto ci go dał? Może powiedzieć: urząd miejski. Albo kupiłem sobie. A skąd wziąłeś pieniądze na kupienie sobie? Zarobiłem sobie. A kto ci dał pracę? Sam sobie znalazłem. I możemy tak cały czas oddalać to wreszcie najważniejsze stwierdzenie, że wszystkim kieruje Bóg. Gdyby Bóg nie stworzył tej ziemi, gdyby Bóg nie stworzył tych roślin, gdyby Bóg nie stworzył tego wszystkiego, co jest dookoła ciebie, co oglądasz swoimi oczami, więcej powiem, gdyby nie stworzył ciebie, to wszystko by nie funkcjonowało. Nic by z tego nie było. Dlatego, kochani, musimy się nauczyć rozumieć, że to wszystko jest w rękach Bożych, że to wszystko jest Boże. Dlatego nie chwal się, że coś jest twoje, ale mów o tym, że Bóg za tym stoi. Nie chwal się, że masz mądrość, ale powiedz, że Bóg stoi za mądrością, którą masz. Zacznij o tym mówić wyraźnie i szczerze. Ja pamiętam kiedyś widzenie takie, które Bóg dał w pewnym momencie, kiedy pewna osoba egzamin zdawała. I ja akurat się modliłem o to i w pewnym momencie otrzymałem takie widzenie, jak ta osoba, która odpowiada na pytania, w wizji tej widziałem wyraźnie, jak ma taki lejek złoty wprowadzony do ucha i pokazany jest anioł pański, potężny taki popiersie anioła Bożego, złote. No potęga, wielkie. No, nie, to po pierwsze same ten tors by się nie zmieścił w tej kaplicy. Taki ogromny był. I trzymał w ręku dzban. I z tego dzbana nalewał do tego lejka ten płyn, który tam się znajdował. A na tym dzbanie było napisane: mądrość Boża. I kiedy wlewał do tego lejka, to się zamieniało w taką jakby parę, która tłaczana była do głowy. Mądrość Boża. Skąd się bierze mądrość Boża? Skąd się bierze nasza umiejętność do właściwego odpowiadania? Skąd się brała mądrość Salomona, że otwierał swoje usta i z jego ust wychodziła mądrość? Ja bym powiedział, przez ten lejek wchodzi ta para taka, wchodzi do wnętrza, a on otwiera usta, nie zatrzymuje tego, wychodzi na zewnątrz. Czyje to jest? Boże. I my musimy się nauczyć to widzieć. My musimy się nauczyć, że mądrość, która w naszej głowie się pojawia, naprawdę nie jest nasza. My jesteśmy tylko kanalikami, przez które przechodzi to i wychodzi na zewnątrz. Więc jeśli nie ma tej zasobności, to stąd nie będzie wychodzić mądrość. Jeśli jest to zaopatrzenie od Boga, stąd będzie wychodzić mądrość. Ale my musimy nauczyć się w ten sposób funkcjonować, w ten sposób działać. I dlatego Słowo Boże tak wyraźnie nam mówi, ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. I o tym czytamy w Rzymian w 3:27, gdzież więc powód do przechwalania się został usunięty. Dzięki jakiemu prawu? Czy wskutek prawa uczynków? Nie, przez prawo wiary. A Efezjan 2:8, łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie zawdzięczacie go własnym wysiłkom i dlatego nikt z was nie może się nim chlubić. Pamiętajmy o tym. My mamy być ludźmi, którzy zdają sobie sprawę z tego, że wszystko pochodzi od Pana. A więc nie chwal się, że coś masz, ale pochwal się swoim Panem Jezusem Chrystusem. Pochwal się, że masz Jezusa. To jest najważniejsze. To jest najlepsze, co możesz uczynić. W Jeremiasza 23:5 jest powiedziane, oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość, będzie panował jako król i mądrze postępował i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, które go będą nazywać. Pan naszą sprawiedliwością. Kochani, Jezus Chrystus jest naszą mądrością. Od Jezusa Chrystusa wszystko pochodzi. Dlatego 2:21 mówi, on tu tego, który nie znał grzechu, zamiast nas uczynił grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga. Ewangelia Jana 17:18, modlitwa arcykapłańska. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak też ja ich posłałem na świat. I za nich ja poświęcam siebie, siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Kochani, to jest niezwykle ważne, abyśmy chlubili się naszym Panem, bo w Nim jest nasz ratunek. W Nim jest nasza pomoc, w Nim jest nasze zbawienie. Na każdy dzień możemy liczyć na Jezusa Chrystusa. Dlatego bądźmy pokorni. Bądźmy pokorni przed Jego obliczem. I nauczmy się chodzić w Jego światłości. A jeżeli popadamy w jakieś tarapaty w naszym życiu, to ratunkiem dla naszego życia jest Jezus Chrystus. Kochani, to nie chodzi o to, że mamy przyjść do człowieka i prosić człowieka, żeby coś uczynił dla nas. My mamy prosić Jezusa Chrystusa. Więc powiem prosto. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia dla siebie czy dla kogoś z rodziny, nie proś mnie. Proś Jezusa Chrystusa. I wiesz, co jest potrzebne, żeby otrzymać pomoc? Wiara. Wiara. Jest potrzebna wiara. I o tym czytaliśmy tutaj. Wiara jest podstawą. Wiara jest dla nas pełnym uzupełnieniem Bożego działania w życiu naszym. Pamiętajmy, to jest niezwykle ważne. W Jeremiasza w 9:23 czytamy, lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie. iż ja Pan czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Widzimy? Jest dokładne potwierdzenie tego, że w Panu naszym jest ratunek, w Panu naszym jest pomoc. Jeśli naprawdę chcesz mieć pomoc, jeśli naprawdę chcesz mieć rozwiązanie dla swojego życia, to jest Jezus Chrystus. Bo Bóg ma upodobanie w rozwiązaniu. Bóg czyni miłosierdzie i prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich ma upodobanie. Dlatego szukajmy woli Bożej dla naszego życia, szukajmy Bożego działania dla naszego życia, bo to jest naprawdę niezwykle ważne. Szukajmy oblicza Bożego, albowiem Królestwo Boże nie zasadza się na słowie, lecz na mocy. Dlatego Królestwo Boże to nie jest to, że ja wam głoszę słowo. Królestwo Boże to jest to, że moc Ducha Świętego rozlana jest w całym zgromadzeniu. Słowo Boże mówi, wszędzie, gdziekolwiek się zgromadzacie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, tam w pośród was jest Bóg. Jest Duch. Pamiętajmy o tym. Wszędzie tam jest Duch. Jeśli jest Duch Święty wśród nas dzisiaj, teraz, tutaj, to naprawdę bądźmy pełni nadziei. Bądźmy pełni nadziei. To tak jak kobieta, kiedy jest w ciąży, oczekuje... Czego? Czego oczekuje? Kwiatów? Też. Oczekuje porodu. Kochani, i to jest proste. Jeżeli Duch Święty jest tutaj, to oczekujemy czego? No rozwiązania. Czekamy rozwiązania naszych problemów. Czekamy Bożego działania. Czekamy czegoś nadprzyrodzonego, nadzwyczajnego. I nie potrzebujemy do tego żadnych znaków. Nam niepotrzebne są znaki. My po prostu wiemy, że Duch Święty tak działa. On inaczej nie działa. On tylko tak działa. Bo kiedy Jezus Chrystus na tą ziemię przyszedł i narodził się tutaj jako dziecko, a urósł później, już się stał dorosłym człowiekiem i stanął tak w pewnym momencie przed swoimi uczniami i powiedział, oj, czekajcie uczniowie, po co to ja na ziemię przyszedłem? Nie pamiętam. No. Przypomnijcie mi, po co ja na ziemię przyszedłem? To był jego główny cel. Nie ma czegoś takiego, takiej sytuacji, że Bóg zapomniał, po co Jezusa Chrystusa. Oj, to posłałem Syna na ziemię. Jejku, co tam się dzieje? Bo ja w ogóle zapomniałem, że Go posłałem. A coś się tam z Nim dzieje? Czy jeszcze żyje, czy nie? Całe niebo było przygotowane na to, że Jezus Chrystus zostanie posłany na ziemię. Całe niebo było jakby zatrzymane w jednym miejscu. I oczekiwało tego wypełnienia Bożego planu dla ziemi. Wszystko oczekiwało. Całe niebo było skupione. Wszyscy byli wpatrzeni. Tam się, jak to się mówi, myśl nie przemknęła. Bez spojrzenia przez Boga, bez dostrzeżenia tego przez aniołów. Wszyscy byli przygotowani, gotowi, żeby tylko pomóc, pomóc. Aniołowie gotowi byli, żeby tylko wystartować. Do biegu gotowi... I w takim momencie byli aniołowie. Dobiegł gotowi i co dalej jest? I czekali tylko na to słowo, żeby tylko Bóg Ojciec powiedział im, no biegnijcie, pomóżcie synowi. I jak on w ogrójcu był, kiedy walczył, aż pot jego jako krople krwi pojawiał się na jego czole, w pewnym momencie posłyszeli to, start. I kilku aniołów od razu posilać Jezusa Chrystusa pobiegło. Rzeczy nie dzieją się w naszym życiu od tak po prostu same, bo po prostu się stały. Rzeczy się dzieją w bardzo ściśle określony sposób. W ściśle określony sposób i zaplanowany dobrze, szatan ciebie atakuje i jak tylko znajdzie jakąś słabość, jakąś lukę, wsadzi tam coś swojego, na pewno. Zawsze to zrobi. I aniołowie Pana naszego Jezusa Chrystusa czekają, żeby tylko posłyszeć słowo start, żeby wystartować i pomóc Ci. Żeby Cię wyratować, żeby Ci pomóc. Żeby Cię... I nie masz siły już dojść do krzyża, skorzystać z krwi Jezusa. To Ci aniołowie doniosą tam, abyś Ty tylko chciał. Oni Cię tam doniosą, żebyś mógł skorzystać z przebaczenia Bożego. Dlatego to nie ma tak, że krzyż Jezusa Chrystusa nie ma mocy. Ma moc. I możesz z niej skorzystać. zawsze możesz z niej skorzystać, dopóki pozostaniesz pokorny. Dopóki pozostaniesz pokorny. Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Pamiętajmy o tym, żebyśmy do końca życia pozostali pokorni. A jak będziemy pokorni, to jest dla nas ratunek. Jest szansa, że zostaniemy wyratowani. I niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi i mnie razem z wami. Amen.